studiu Radia Kraków już pani Joanna Mirska-Żółkiewska z zawodu architektka, ale nie o architekturze będziemy rozmawiać, bo pani Joanna będzie reprezentować Polskę w wyprawie Kili for Kids. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam wszystkich.
I jest pani też byłą prezydent krakowskiego klubu Lions Club Kraków Centennial. Tak. Tak?
Tak, tak,
zgadza
oczywiście.
Się. No to zacznijmy od wyjaśnienia, czym jest ruch Kili for Kids.
Kili for Kids to jest takie działanie skoncentrowane na pomocy dzieciom przez to, że kobiety, które to założyły, idą za każdym razem na jakąś górę i z tej akcji budowana jest jedna szkoła. Ale to wszystko jest w ramach organizacji, największej organizacji charytatywnej, jaka jest pozarządowa na świecie, to jest Lions Club International, i który ma bardzo szeroki zasięg, bo działa w ponad 200 krajach, ma 1,5 miliona członków i w Polsce jest ponad 1000 członków i 47 klubów. I w Krakowie mamy 3 kluby, z czego w jednym z nich ja jestem członkiem i byłam prezydentem przez parę lat. Więc ta organizacja daje możliwość, że jeżeli ktoś ma jakiś pomysł, nawet tak szalony jak Ina miała, to są narzędzia do tego, żeby coś takiego można było zorganizować, bo samemu w pojedynkę, bez tego wsparcia i tych tysięcy członków, byłoby
prawie
niemożliwe.
No to powiedzmy, co to za szalony pomysł miała Ina, kim jest Ina i skąd pochodzi, bo to jest inicjatywa międzynarodowa, ta wyprawa, do której się przygotowujecie, ekspedycja do dolnej bazy, do base campu Monteverestu.
Tak, więc Ina jest z Włoch, jest członkiem oczywiście Lions Club i wraz z Elisabeth Haderer, która jest Holenderką, wpadły na taki pomysł i założyły w ramach Lions Clubu fundację, która będzie miała 10 ekspedycji na 10 różnych gór i z tego powstanie 10 różnych szkół w takich miejscach na świecie, gdzie ta edukacja jest potrzebna, gdzie ona zmienia coś na lepsze.
Wcześniej odbyły się 2 ekspedycje.
Tak, poszły Team Kili for Kids poszły na Mount Kenya i na Kilimandżaro i w tym momencie jedna szkoła już się wybudowała w Kenii i druga jest w trakcie budowy, więc to się dzieje.
Ale i jak to działa, że one idą, a szkoły się budują? Z chodzenia
właśnie,
po górach
dokładnie
szkoły
tak to
nie
działa.
Rosną. To jak to wygląda w szczegółach?
W szczegółach wygląda to w ten sposób, że każda z tych ekspedycji ma za zadanie zebranie 100 tysięcy dolarów. Taki jest budżet.
Ale jak zbieracie te pieniądze?
W ramach samej organizacji, która jest największą organizacją charytatywną, więc w samej naszej organizacji te pieniądze można zebrać, plus jeszcze każda z osób, która idzie w tej ekspedycji, robi wszystko, żeby te fundusze zdobyć. Tak samo jak właśnie ja teraz to robię, czyli jakby w naszym okręgu, naszym polskim okręgu, ja robię wszystko, co mogę, żeby zebrać jak najwięcej funduszy.
Po to, żeby stanęła szkoła? Gdzie ta szkoła ma stanąć?
Szkoła stanie w Nepalu. Jest to szkoła, którą wybraliśmy razem oczywiście z nepalskimi przyjacielami z Lions Clubu, którzy wiedzą dokładnie, jakie mają potrzeby. I tam powstanie rozbudowa i przebudowa szkoły, która jest dla 400 dzieci, które nie mieszczą się w tych klasach, które mają w tym momencie, mają potężny deficyt.
W jakim wieku dzieci będą chodzić do tej szkoły?
To jest szkoła podstawowa.
Mm-hmm. A tam szkoła podstawowa ile trwa? Bo to nie wie pani, nie zna pani szczegółów.
Podobnie jak u nas, natomiast takich szczegółów dokładnych nie znam.
Ale zna pani za to szczegóły, jeśli chodzi o przygotowania do tej wyprawy, bo wydawałoby się, po tym jak się słucha, jak Dorota Rasińska-Samoćko opowiada o tym, jak 14 tysięczników zdobyła w 3 lata, to wydaje się, że chodzenie po górach wysokich to jest takie I już idziemy, ale już nawet dotarcie do tego base campu i tam funkcjonowanie i zdobycie niższego szczytu, bo wiem, że w planach macie też szczyt, to już wymaga solidnego przygotowania.
Owszem.
I jak wyglądają te przygotowania?
Więc sam trekking w sobie, który zaczyna się w Lukli, a kończy się w Mount Everest Base Camp, nie jest technicznie trudny i tam nie ma wspinaczki. Natomiast fakt, że on zaczyna się na 3000 i nie ma pierwszej aklimatyzacji, a kończy się na prawie 6000, no jest, to jest ta trudność, że jest ta wysokość, jest brak tlenu, którą normalnie mamy na niższych pułapach, i podczas tego trekkingu są 2 stopnie aklimatyzacji, czyli jednak jest to na tyle trudne i jest to wyzwaniem, że trzeba spędzić 2 dni na każdym z tych pułapów. Jak można się do tego przygotowywać? Każdy prawdopodobnie ma swój indywidualny sposób.
Więc tu na chwilę postawię kropkę, ale wrócimy do rozmowy z panią Janą Mirską-Żółkiewską, bo to bardzo ciekawie wygląda w przypadku poszczególnych uczestniczek, bo każda pochodzi z innego kraju i w każdym z tych państw inne są warunki do trenowania i też inna jest wysokość, na jakiej trenują uczestniczki. Także wrócimy do naszej rozmowy za chwilę. Ta wyprawa to wyprawa do Base Campu Mount Everestu po to, żeby zebrać środki na budowę szkoły w Nepalu. No i jak już wcześniej powiedziała pani Joanna, 17 uczestniczek z różnych krajów. Z Polski jest tylko pani?
Tak, bo taka jest zasada, że z każdego kraju może być tylko jedna osoba.
I macie grupę na WhatsAppie, tak? Nie znacie się jeszcze?
Tak, ja nikogo nie znam, dlatego że ja do tych akcji przystąpiłam dopiero w tym roku.
Jak to wygląda? Jak się przygotowujecie?
No to wygląda bardzo różnorodnie, dlatego że ponieważ każda z nas jest z innego kraju, no to każdy kraj ma inne warunki. I na przykład Australia, wtedy kiedy ja się przygotowuję i mam zimę, to oni mają środek lata i są takie upały, że nie może trenować normalnie. Więc na przykład zrobiła tak, że poleciała do Nowej Zelandii i tam trenowała.
A, no w sumie bliziutko.
My mamy dobrze, bo mamy Tatry, a ja mam szczególnie dobrze, ponieważ mam dom w górach pomiędzy Babią Górą i Tatrami, więc mój trening wyglądał tak, że albo jedną górę, albo drugą górę zaliczałam, albo obydwie w jeden weekend. Więc te warunki my mamy, tylko że u nas góry kończą się na 2500, więc nie jestem w stanie nawet poczuć tego, jak wygląda wysiłek bez tlenu.
Ale całkiem blisko Alpy jest. I tam, no, jak się tutaj bardzo
Alpy
postara.
Ale kończą się na 4500, a my na 4500 będziemy mieli dopiero drugą aklimatyzację, więc
ale wiem, że w Krakowie jest takie miejsce, w którym można sobie stworzyć warunki chociaż trochę zbliżone.
Tak, no więc ja zdecydowałam, że mój trening będzie wyglądał różnorodnie, czyli że będę i chodzić po górach, ale też miałam trening w pomieszczeniu z niską zawartością tlenu i tam rzeczywiście poczułam, że to, co wydawało mi się, że normalnie robię bez jakiegoś zmęczenia, no to tam brakowało mi tchu, ale dosłownie. Próbowałam oddychać mocniej, a jakby bez rezultatu. Więc nie wiem, na ile to jakby wzmocni mój organizm, ale to jest jakaś jedna z metod na to, żeby się przygotować do takich warunków.
A to pomieszczenie z taką obniżoną zawartością tlenu, to gdzie jest?
W klubie fitness, który jest przy ulicy Zakopiańskiej, nazywa się High Point.
Czyli mamy takie miejsce, jeżeli ktoś by chciał poczuć, jak to jest wspinać się w górach, to może sobie pojechać i zobaczyć. A jak trenują na przykład, jak trenuje pani z Belgii? Bo to jest
Belgia
taki
i
kraj
Holandia,
bardzo depresyjny wręcz.
Tak, Belgia i Holandia ma te same warunki, przy czym Holandia ma jeszcze trudniejsze, ponieważ jest prawie całkiem płaska albo w depresji. I Elizabeth, ona trenowała w ten sposób, że gdzieś obok swojego domu miała schody, które miały 100 stopni i ona pokonywała je tam i z powrotem w takiej ilości, żeby zdobyć jakiś szczyt. Też biegała po wydmach, co jest bardzo męczące. Inne moje koleżanki miały, mają góry na przykład w Bułgarii albo w Rumunii i podobne mają warunki jak ja, czyli że w zimie jest śnieg, więc ten trening też jest trudniejszy.
A czy aspekt mentalny też był brany pod uwagę, żeby trenować trochę psychę?
No tutaj to myślę, że każdy indywidualnie musi do tego podejść. I nie wiem, jak u innych, natomiast wiem, jak jest u mnie. Ja mam niesamowicie fantastyczny czas przez ostatnie 4 miesiące. To jest, raz, że to jest spełnienie moich marzeń, dlatego, że zawsze chciałam jechać do Tybetu. I próbowałam 3 razy i mi się nie udało. Więc, a sam cel, który nie jest turystyczny, tylko żeby pooglądać góry, ale jeszcze z tego coś fajnego po nas zostanie, jest tak uskrzydlający i daje mi taką motywację, że wszystkie te trudności, które miałam, treningowe i inne, po prostu pokonywałam zupełnie bez problemu.
Wy się nie znacie jeszcze w tej 17. Wiem, że macie grupy na WhatsAppie, tak jak wcześniej mówiłam, bo już mi tu pani zdradziła. Więc trochę się poznałyście, ale jednak to będzie 17 osób zupełnie nowych dla siebie, które będą w takich warunkach trudnych przebywać razem. Nie boi się pani tego?
W ogóle.
17 bab.
W ogóle
na
się
małej
tego nie
przestrzeni.
Boję. Właśnie to jest nawet dziwne, bo na się zastanawiam, dlaczego ja się w ogóle nie boję, ale wydaje mi się, że to chodzi o to, że wszystkie te kobiety, one nie są przez przypadek na tej wyprawie. I one musimy mieć coś wspólnego. Czyli jakąś taką zajawkę do góry i w ogóle taką odwagę, bo jednak to jest odwaga iść gdzieś, gdzie się nie było, z osobami, których się nie zna. Ale te warunki, które tam będą, różne. Nie tylko chodzi o to, że jest trudność w tym, że jest niska ilość tlenu, ale też w jakich warunkach będziemy przebywać. No na przykład będziemy mieli możliwość tylko 2 razy umycia się pod prysznicem przez 12 dni. No to jest coś takiego, co nawet jak osoby się nie znają, to po takiej ekspedycji poznają się bardziej niż my nie jesteśmy w stanie poznać osoby, nawet z którymi pracujemy, albo z którymi się przyjaźnimy.
Ja wiem, że teraz zawodowi wspinacze się uśmiechają pod nosem. Też mi problem nie myć się. Ale dla osób, które prowadzą takie normalne życie, do tego są kobietami, to jest wyzwanie. Wrócimy jeszcze do naszej rozmowy za kilka minut. W tej wyprawie weźmie udział 17 pań, każda z innego kraju, każda wykonująca inny zawód z różnych światów, panie pochodzące, kochające góry, ale jednak nie zawodowe himalaistki. Natomiast będziecie mieć opiekę solidną.
Tak, idzie z nami Maja Sherpa, która reprezentuje Nepal i zdobyła 7 ośmiotysięczników, więc mamy profesjonalistę w naszym gronie.
Kto jeszcze będzie w waszej grupie oprócz tych 17 pań? Będziecie mieć szerpów?
Tak, jeszcze wygląda to w ten sposób, że do pomocy mamy, każdy z nas ma tragarzy. Możemy im oddać 12 kilo a sami niesiemy swój plecak 10-kilowy. Wyzwaniem też jest samo dostanie się w te rejony Himalaji, dlatego że tam nie ma połączenia drogowego i jedyną możliwością, jaką jest, albo jest przedzieranie się przez tydzień przez dżunglę, albo lot z Katmandu do Lukli. A ten lot z Katmandu do Lukli jest bardzo specyficzny, ponieważ żeby taki lot mógł się odbyć, jest możliwy tylko wtedy, kiedy jest czyste niebo. I właśnie teraz przez ostatni tydzień nie ma żadnych lotów, ponieważ jest za duże zachmurzenie, więc jest duże prawdopodobieństwo, że będziemy przerzucani helikopterem do Lukli. I dopiero z Lukli zaczyna się cała ta ekspedycja.
Kiedy ruszacie?
Ja wylatuję jutro. W sobotę jestem w Katmandu. Zaliczę jeszcze Sylwester w Katmandu, bo to jest coś, co się dowiedziałam dopiero tydzień temu, że w Nepalu kończy się rok w ten weekend i świętuje się nowy rok właśnie pod koniec tego weekendu, czyli będziemy jeszcze lecieć z pilotem, który miał
który
wcześniej był na Sylwestrze, więc nie wiem. Dobry początek.
Czy jest coś takiego, czego się pani obawia? Poza tym, że pogoda może być nieciekawa.
Największą, znaczy wszystkie te trudności, które są, to są, są do przeżycia. Natomiast jest jedna rzecz, której najbardziej się obawiam i którą nie wiem, jak, bo to jest bardzo indywidualne, to jest choroba wysokościowa. I nawet jak się jest w stanie, znaczy nawet jak się przygotowywało przez długi czas, to nie jest to pewnik.
Nie wiemy, jak nasz organizm zareaguje?
Nie wiemy. I to jest, zależy od różnych czynników, ale generalnie od jakby indywidualnych aspektów danego organizmu.
Bo więc w planach macie też zdobycie szczytu.
Tak, zdobywamy Kalapatar, dlatego że...
Tam jaka jest wysokość?
5650.
To już coś.
I znaczy ta ostatnia część tej ekspedycji jest najtrudniejsza przez wysokość, ale też przez to, w jakich warunkach będziemy spać, bo mimo, że nie będziemy spać w namiotach, ale w jakichś tea house'ach i budynkach, które no, nie mają ogrzewania, prawie, że nie mają wody, więc śpi się w śpiworach do minus na przykład 10 po to, żeby przeżyć noc w tych warunkach, gdzie spada w pokoju temperatura na przykład do minus 5.
Ale to wszystko nic, bo widoki, emocje i też świadomość tego, że robi się to po coś, no to też chyba dodają skrzydeł. A nie boi się pani tłumów jednak? Bo no, Mount Everest jest obleganym szczytem.
Tak, natomiast
no
Dolina,
Camp zapewne
Dolina
też.
Kombu jest szeroka.
Się
to największy problem to jest tam, jak dla tych, którzy zdobywają szczyt Mount Everest, bo tam są korki. Natomiast wcześniej, oczywiście w tych sezonach, kiedy jest możliwość trekkingu, to jest o wiele więcej osób. Natomiast nie jest to taka ilość, żeby to był tłum. Przynajmniej z tego, co się dowiadywałam. Sam się korkuje tam, gdzie jest zbyt wąsko.
Kto pani pomógł w tych przygotowaniach tutaj?
No, pomaga mi przede wszystkim moja rodzina, więc mój domowy lew, Maciek, stanął na wysokości zadania. Bardzo duże wsparcie mam oczywiście od swojego klubu Lions Club Centennial. Moje przyjaciółki, których serdecznie pozdrawiam. Moi koledzy z pracy, Robert i Tomek, do których zaraz wrócę. I bardzo duże wsparcie dała mi też gubernator naszego okręgu polskiego, która objęła mój udział honorowym patronatem, więc serdecznie dziękuję.
No to trzymamy kciuki, żeby wszystko dobrze poszło i żeby piękne zdjęcia pani przywiozła i piękne wspomnienia. No i żeby ta szkoła, która jest planowana, stanęła jak najszybciej. Też jako architekt ma pani ochotę tam coś przyłożyć?
No, na pewno będę się temu przyglądać i może zaproponujemy jakiś rzut.
Bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Joanna Mirska-Żółkiewska, która jak słyszeliśmy jutro już wylatuje na wyprawę w Kili for Kids w ramach krakowskiego klubu Lions Club Kraków Centennial. Tak?
Tak.
Dziękuję, do zobaczenia.
Dziękuję bardzo, dziękuję za uwagę.